I teraz dyskusja, którą poprowadzi pan prezes Mikołaj Tytuł.
Ponieważ tak jak tutaj właśnie jestem w podobnej sytuacji z prowadzenia 7.30, ale także mnie czeka 380 km jeszcze do pracy. Nasz klub opracował projekt, przepraszam, Paweł Szarpaka, jestem posłem Ziemi Wielkopolskiej. Mam nadzieję, że część Państwa mogło do mnie głosować, chociaż jesteśmy dzisiaj w opozycji z klubu parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość. Ja jestem z Poznania, natomiast okręg wyborczy wielkopolski to jest bardzo szeroki, a Polsztyna przez obwodniki aż po Pijemy. No, opracowaliśmy projekt ustawy nowelizacji do prawa budowlanego, która po prostu mówi o tym, że drogi budowlane będzie można stawiać obligatoryjnej odległości nie mniej niż 3 km od zabudowań mieszkalnych. I ten projekt właśnie jest teraz w pracach sejmowych pod komisji, której pan doktor jest ekspertem. I to jest bardzo, bardzo prosty przepis, który jest podobny do tego, co obowiązuje w innych krajach europejskich, bo po tym jak Dania, Niemcy, Hiszpania niejako zachłysnęły się w turbinami atomowymi i bardzo postawiły na energetykę wiatrową, to przyszedł czas refleksji i właśnie zauważono te szereg argumentów. Tutaj był tylko jeden z argumentów dotyczący akustyki i wpływu na zdrowie, ale są inne argumenty, które mówią o stratach pośrednich. Prawie wszędzie zaobserwowana jest tendencja spadkowa cen nieruchomości, cen ziemi. I to zarówno ziemi rolnej, jak i jeżeli by ktoś myślał o zabudowie, o podziale nieruchomości, o uznamieniu i budowie. To jest już także zauważone w całym kraju, ponieważ i to właśnie w Wielkopolsce, w innych powiatach, w Mazowieckim, właśnie tu był wspomniany Margonin, dużo turbin postawiono i to jest to nieco zrezygnowane. Zarówno na ziemi, jak i podzabudowę ciał. Inne minusy to też dotyczy już bardziej to osoby zawykowane środowiskowo zauważają. To znaczy, no jednak turbiny wiatrowe zabijają ptactwo po prostu, tak? Zabijają ptaki. I to jest ciekawe, że Polskie Ministerstwo Ochrony Środowiska nie wie, jakie to są liczby. Ja pytałem, złożyłem formalne zapytanie o tym. Takie dane są gromadzone, wiedzą w Hiszpanii czy w Stanach Zjednoczonych, ile przeciętna turbina po prostu zabija ptactwa. Tylko to później ma też wszelkie dalsze efekty, insekty, owady, etc. I w związku z tym, w takich Niemczech, no od pewnego czasu są już te sztywne przepisy, gro nowych turbin, nowych farm wiatrowych są stawiane na odwodziach. Daleko od zabudowy ludzkiej. My taki, korzystając z tego doświadczenia, korzystając z najlepszej wiedzy, która jest na polskich uczelniach, zaproponowaliśmy ten projekt, te 3 km, dyskusja się zaczyna, te 3 km w niektórych krajach jest mniej, to trzeba sobie jasno powiedzieć, to są kraje, gdzie są te odległości mniejsze, tak na mecie przykładowo. Ale sądzimy, że to jest dobry punkt wyjścia, żeby zacząć mówić. Ponieważ po tym jak była bardzo duża entuzjazm, bardzo duże oczekiwania kilka lat temu związane z turbinami wiatrowymi, zarówno ze strony mieszkańców, bo myślano o tym, że będzie jakiś cudzie, tak, że będzie można dorobić, będzie zrobić część działki i pobierać pieniądze. Gminy były zadowolone, samorządy były zadowolone, bo przychodzą podatki. No to oczywiście są argumenty, które trzeba brać pod uwagę, bo to też są ważne sprawy. Tylko trzeba je ważyć po prostu, tak? To jest na jednej szali te korzyści finansowe, takie materialne, dostępne oczywiście z tych podatków, ale z drugiej strony jest to zdrowie. I uważamy, że te na tej szali trzeba te argumenty po prostu wszystkie rozważyć i stąd ten projekt i będziemy go po prostu forsować przejmie, bo faktem jest to, że cały kraju setki tysięcy ludzi jest zainteresowane w bardzo wielu gminach. I teraz jest tylko kwestia, czy większość ta sejmowa obecna, która jest koalicyjna, się do tego przychyli, czy po prostu poprą ten projekt. Mamy nadzieję, że tutaj uda się zbudować takie po prostu ponadpartyjne porozumienie na tym, co do tego, żeby to był taki cieszący się dużym poparciem i być może przyjęty większością, jakąś większą, albo jednomyślnie projekt. A pan doktor, dlatego ten szef podkomisji uzyskał najlepszą wiedzę, żeby pokazać te wszystkie argumenty. Zapewne jestem przekonany, że się zderzą tam argumenty strony energetycznej, strony sektora tego wiatrowego. Trzeba je rozważyć, bo to jest po prostu Sejm. Tyle o tym naszym projekcie krótkim ustawy. My będziemy go tak, jak się to tylko da szeroko nagłaśniać, mam bardzo wiele spotkań, no praktycznie to jest temat do zainteresowania. Dzisiaj, mogę Państwu powiedzieć, są dwa tematy, które bardzo ludzi interesują, czyli śmieci i wiatraki. Co drugie spotkanie to jest. Dziękuję.
Ja tego nie omawiam, że z materiałem, który Państwu zostawię, to jest projekt brytyjski, który jest drugim czytaniem, który również posyci się mógł odległości od wiatraków i że są podane konkretne wszystkie przepisy. Wtedy na razie to dodamy.
Jak oni mówią. Dziękuję. Proszę o zadawanie pytań.
Czy jeszcze skorzystam i powiem dwa słowa, odniosę się trochę do wypowiedzi pana posła. Mianowicie my ze strony Ligi uważamy, że przede wszystkim, przede wszystkim należy zapobiegać niż leczyć. I to uważam, że nie można inaczej podchodzić. Zapobiegać uszkodzeniom zdrowia niż potem leczyć skutki. Druga sprawa, to się tak odniosę już trochę żartobliwie. Pan poseł się bardzo pozytywnie wyraził o naszym ministerstwie, bo nazwał je ochrony środowiska. Proszę Państwa, ministerstwo nie jest Ministerstwem Ochrony Środowiska. Niestety ja je nazywam Ministerstwem Zanieczyszczania Środowiska, zwłaszcza po ostatnim rozporządzeniu zwiększającego poziomy hałasu komunikacyjnego. Ale to jest, powiedzmy, inna branża. I jeszcze tak uzupełniłbym to, co kolega powiedział na temat fizjologii. Proszę Państwa, czym się jeszcze różni słuch od wzroku? Na oczach mamy powieki. Możemy zamknąć oczy i wtedy bodźce wzrokowe do nas nie dochodzą. Słuch nie wyłącza się nigdy. Cały czas słyszymy. Nawet jak śpimy, słuch jest włączony. To są właśnie szczególne względy, w jaki sposób oddziałuje hałas na człowieka. A też jeszcze raz podkreślę, co jest mylone. Mylona jest szkodliwość z uciążliwością. Szkodliwość, to co na samym początku referatu kolega powiedział, to jest wtedy, kiedy od razu łamiemy nogę, czy nam, nie wiem, tracimy słuch. Natomiast uciążliwości powodują szereg innych konsekwencji, które może nawet się wydawać w pierwszym przybliżeniu, nie są w żaden sposób związane z hałasem. Niewysypianie się w nocy poprzez zakłócenie snu może spowodować wypadek samochodowy. Nikt się nie będzie zastanawiał, będą szukali, czy kierowca był pijany, czy droga była, może dziura, a ktoś mógł być po prostu niewyspany. To są takie czynniki. Proszę o pytania. Może jakieś... Proszę.
Ten był tutaj pokazany taki przykład, ten szuk.
Tak?
Jak to mi się mówi, bo się wiadomo?
To nie wiem, to kolega powie, ale...
Nie mogę na takie pytanie odpowiedzieć, bo nie wiem. Dlatego, że to nie ja mierzyłem. Ja pokazywałem tylko, jakie jest widmo tego hałasu. Natomiast jaki tutaj był poziom, to by trzeba było... Musiałbym ustanowić, widowano, a wtedy, kiedy to było odtwarzane, bym powiedział, mogę to oszacować, że pan słyszał to na poziomie około 32-3 decybeli, myślę, nie głośno.
No tak, ale to i tak było puszczone przez kolumny, no, więc...
przez kolumny odtwarzane z zapisu cyfrowego, który odcina tu, to tylko był pogląd tego, jak to wygląda. Razem z wartości ilościowych nie można
wyjąć. Tak?
Z jakiej maksymalnej odległości udało się Państwu uchwycić szkółkę czasu?
Nie, jeszcze nie zrobiliśmy takich badań. Jesteśmy umówieni, żeby przeprowadzić tego rodzaju badania w porze letniej, bo jako Liga Walki z Hałasem chcemy mieć właśnie własne, niezależne badania, żeby móc się właśnie w tej sprawie bezpośrednio wypowiadać. Będziemy mierzyć zarówno hałas słyszalny, jak i hałas infradźwiękowy. Jeszcze jeżeli tutaj chodzi o kwestie tych szumów. Tutaj kolega pokazał, jakie są charakterystyki częstotliwościowe, bo to jest to, co ucho ludzkie identyfikuje. I o tych różnicach do minus 15 decybeli w dynamice słyszenia jest taka sytuacja, że były robione badania w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy na temat sygnałów, jakie człowiek jest w stanie usłyszeć w bardzo wysokim hałasie. Okazuje się, że sygnał modulowany, czyli taki, który niesie informację, można usłyszeć, nawet jeżeli jest on 15 dB niższy od sygnału tła. I teraz, jeżeli już ktoś zacznie zwracać uwagę na hałas, który będzie mu przeszkadzał, czy to będą wiatraki, czy to będzie jakieś inne urządzenie, to on, człowiek wyczuje ten hałas, usłyszy go, nawet jeżeli on będzie porównywalny z tłem i nawet jeżeli on nie będzie przekraczał dopuszczalnej normy, ten hałas będzie dla tego człowieka uciążliwy. To jest cały problem normalizacji związanej z uciążliwością. Wybieramy jakieś poziomy fizyczne, które możemy zmierzyć miernikiem, ale to nie odzwierciedla dokładnie skali uciążliwości, jaka może występować przy różnego rodzaju hałasach.
Zwracam się z informacji, jestem przedstawicielem inwestora. Proszę Państwa, tutaj ja jestem zaskoczony tym, że nasi posłowie, którzy uchwalają, ministrowie, którzy wprowadzają ustawy i wprowadzają określone normy, nas okłamują. Bo przecież panowie wykazaliście w sposób jednoznaczny, że filtr ACG powoduje obniżenie, zaniżenie poziomu decybeli. To znaczy się, że co? Ten świat naukowy na całym świecie, przyjmując takie filtry i tu u nas w Polsce, to co wszyscy kłamią? No przecież, proszę Państwa, ja nie twierdzę, żeby szkodzić ludziom, ale mówię o tym, dlatego, że albo stosujemy normy i my się do tych norm staramy za wszelką cenę dostosować i przystosować. W związku i dlatego nie chciałbym tutaj powiedzieć wprost, panie pośle, przepraszam pana najmocniej, panie pośle, ja bardzo proszę o podjęcie natychmiastowej inicjatywy zmiany wszystkich doradców. Czy to w Sejmie, czy w ministerstwie. Przecież oni wprowadzają ludzi w błąd. No są wprowadzają w błąd. No, proszę to od razu pozmieniać, co jest
towarzyszy.
O ingerencję w Unii Europejskiej, bo te przepisy przecież i jednostki niepowiarowe do nas przyszły postawy.
Proszę to dobrze, ale on już jest strzałem w niebo, no bo my podjęliśmy te działania. My podjęliśmy te działania, opracowaliśmy projekt noweli do prawa budowlanego i właśnie w oparciu o tą wiedzę zadziałaliśmy. Znaczy to już jest trochę taki trochę retoryczny po prostu apel.
No wydaje mi się, że tutaj jednak mimo wszystko, bo ja posiadam zupełnie inne opinie ekspertów, w tym również mówię tutaj, przytaczam opinię Parlamentu Unii Europejskiego, gdzie mówi się z wielokrotnych badań, które uchwały wiatrowe na środowisko, jednoznacznie wynika, że budowa, ale termin roku zapewnia możliwe produkcję czystą energię z korzyścią dla środowiska i społeczeństwa, także na obszarach 2000. Rodzaj działalności oznaczają
ale tutaj, przepraszam panu, przerwę panu. Bo nastąpiło duże nieporozumienie. Wymienił pan Natury 2000, a to jest zupełnie inna branża.
Ja wysłuchałem cierpliwie różnych rzeczy. Proszę Państwa, teraz stosowanie tutaj brakowało mi wypowiedzi mojego poprzednika. Opisał pan filtr AC, a gdzie filtr G dotyczący
było na slajdzie, proszę pana.
To.
Filtr G.
Może tu.
To jest filtr G.
Zadam może pytanie, czy mógłby pan sprecyzować, co to znaczy filtr miernika?
Ale to przecież pan tam napisał, nie ja.
Co ja napisałem, to wiem. Pan rozumie to pojęcie, które ma pan użył.
Dlatego się pytam.
A więc miernik realizuje filtr G. Filtr G jest pewnym przepisem prawa, które realizuje urządzenie pod tytułem sonometr. Nie wiem, to jakie ma pan wątpliwości. Podobnie jak filtr A, filtr C, kiedy filtr B, filtr liniowy i tak dalej. Nie wiem, co ty to rozumiesz.
Ja, natomiast...
Po prostu trzeba wiedzieć.
Może rzeczywiście może powinnam sprawać, że na się tego. Sumowanie częstotliwości. Proszę Państwa, nie ma takiej opcji. Jest i ona istnieje tylko i wyłącznie w teorii, jak sumowanie się częstotliwości akustycznych
telefonów. Proszę pana, poziomów dźwięku i one się jak najbardziej sumują.
Zwłaszcza, oczywiście, przy programach analizujących oddziaływanie akustyczne, one są teoretycznie sumowane i rzeczywiście są wykonywane na samym początku prac planistycznych, a nie jak tu zarzucono, że świetnie wysoce. Druga sprawa. Zlitowanie końcówek śmigła i rzucanie lodu. Urywanie się śmigła i tak dalej. Proszę panów, to są rzeczy, które być może zdarzały się 15 czy 20 lat temu. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa. Skąd taki wniosek? Używacie panowie starych, absolutnie przestarzałych porównań, jeśli chodzi o turbiny wiatrowe. Pokazaliście tę turbinę V27, V39, która była nowoczesna w 1992 roku. To była turbina, którą możemy w stosunku do obecnych, możemy chwilę teraz to porównać, tak jakbyśmy porównali dzisiejszy samochód Mercedesa do starej naszej Warszawy. Hałas, który pan prezentował, był troszeczkę, powiedziałbym, mocno przesadzony. Mógł pan jeszcze bardziej podkręcić dźwiękiem, to by pan bardziej przestraszył. A poza tym proszę mi powiedzieć, w jakiej odległości to było nagrywane.
Ale to nie ma znaczenia, to przez Dacia przyszło przecież.
Ale po
3 kilometrach to też można podgłosić przez wzmacniacze.
To jest dobrze, to pytanie padło jeszcze raz, padło drugi raz. To nagranie z Margonina, tutaj były dwa dźwięki. Jedno z Margonina, drugie zdanie. To z Margonina zostało zarejestrowane przez Jacka Malaka, mojego znajomego, co to głosić 3 km.
Proszę pani, oświadczam pani wprost. Z odległości 3 km nie usłyszy pani nawet mrugnięcia elektrowni.
Pan w tej branży pracuje i pan takie rzeczy opowiada? Pan
nie, to oczywiście, proszę pana, bo mnie żyją.
Tu tylko chodzi o pieniądze.
Jeżeli przejdzie ustawa, gdzie zakazane będzie budowanie elektrowni wiatrowych w Polsce.
Nie wiem, czy pan tego nie rozumie, że coraz bliżniejszy, a wy tu śmierć wprowadzacie?
Tak.
Ja bym odpowiedział panu może na od końca. Jeżeli chodzi o sumowanie poziomów dźwięku, to jest zasada fizyki, przyrody. Jeżeli ktoś uważa, że energie się nie sumują, no to ma 2 plus 2 równa się 0. I to chyba tak u pana wychodzi. To niestety tak nie jest. Energie się sumują i poziomy dźwięku się sumują. I to nie tylko teoretycznie, ale również praktycznie, pomiarowo. To zostało udowodnione, sprawdzone. Ja to sprawdzam na co dzień, mając laboratorium akredytowane. To już takich rzeczy proszę nie opowiadać. Oczywiście, jeżeli chodzi o stan prawny i używane skale A i C, to tutaj pan założył a priori, że nasze ministerstwo i nasze przepisy prawa są doskonałe. Nie są doskonałe, jeszcze długo nie będą. Samo wprowadzenie poszczególnych korekcji A, B, C wynikało, czy może pokazać się zakres słyszenia? Wynikało z tego, że wrażliwość na różne częstotliwości jest u człowieka różna w zależności od poziomu dźwięku, który występuje. I krzywa A symuluje próg słyszenia, potem była krzywa B, która była używana dla poziomów rzędu 50-60 dB, krzywa C dla poziomów powyżej 80 dB. Ponieważ trzeba było stworzyć normatywy, nie było jak zrobić płynnego przejścia. Zresztą wówczas skonstruowane mierniki nie miały takich możliwości. I wszystkie normy zostały intencjonalnie ustawione na krzywą A, która wycina niskie częstotliwości. Dlatego już, to już będzie ponad 10 lat temu, wprowadzono do pomiarów na stanowiskach pracy korekcję C, która dla wysokich poziomów, dla poziomów szczytowych uwzględnia niskie częstotliwości. I tego braku pomiarów niskich częstotliwości nikt, a przepisy ochrony środowiska w tych normach są od roku 1980, od pierwszej ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska i pierwszego rozporządzenia z normatywami akustycznymi w środowisku, są ustawione również na decybele A. Nikt wtedy nie myślał o energetyce wiatrowej, nikt nie myślał o wpływie źródeł niskoczęstotliwościowych w środowisku. Tu jest luka prawna i my właśnie cały czas mówimy o tej luce prawnej. I zgodnie z zasadą, że jeżeli czegoś nie znamy, to trzeba zapobiegać. Choćby na wszelki wypadek.
Dodać, co kolega jeszcze nie powiedział, że my od dawna napisaliśmy do Ministerstwa Środowiska o tej luce prawnej, tyle tylko, że tam minister nie był uprzejmy odpisać tam.
Czy jest jakiś jeden
w razie czego, proszę państwa, moje nazwisko i poprzez stronę internetową można do nas dotrzeć jako do Ligi Walki z Hałasem. Ja również mam swoją własną stronę internetową. Po wpisaniu nazwiska w wyszukiwarkę znajdziecie ją państwo. Tam są wszystkie metodyki pomiarowe i normy poziomów dopuszczalnych, które obecnie obowiązują. Zobaczycie, że nie ma tam na razie niestety nic o infradźwiękach, dlatego że nie zostało to wyprodukowane przez żadne kompetentne organy. My, tak jak już wspomniałem, jako Liga Walki z Hałasem będziemy robić własne badania, żeby mieć jako stowarzyszenie zupełnie niezależne własne dane pomiarowe, które będą uwzględniały zarówno kierunek, jak i siłę wiatru, która występuje, żeby móc odpowiadać chociażby właśnie na takie pytania, jaki jest hałas, z jakiej odległości, przy jakiej sile wiatru i jakim kierunku wiatru, bo to też jest istotne.
Ja chcę proszę zadawać wszelkie pytania, jakie Państwo się nasuwają, bo to jest, myślę, że rzadka okazja, kiedy kolega przyjechał do Państwa po to, żeby na te pytania odpowiedzieć.
Ja mam pytanie, tutaj została też pokazana odpowiedź, nie tak bezpośrednio Ministerstwa Zdrowia odnośnie odległości. Proszę powiedzieć odległość, tutaj mówi się o 3 kilometrach. Tam w tym odpowiedzi Ministerstwa Zdrowia jest mowa o 10 kilometrach. Czy to jest ta graniczna odległość, która jest oddziaływanie szkodliwe dla ludzi?
Nie, nie. I znowu rozróżnijmy oddziaływanie szkodliwe od uciążliwości.
Uciążliwe.
To tego dokładnie dokumentu ja nie znam, bo to, co tutaj kolega pokazywał, to były wyniki badań nad rozprzestrzenianiem się hałasu. i poziom 70 decybeli, który był tam zaznaczony, że w zależności od liczby turbin może to sięgać 10 km, to jest poziom oddziaływania, możliwości oddziaływania. I następna tabelka, która określała, jaki procent populacji reaguje na różne częstotliwości. Więc to są na razie wszystko wyniki badań, to nie jest żaden normatyw. Natomiast tak jak 10% populacji będzie reagowało na jakiś hałas, czy odczuwało infradźwięki, to również te 10% populacji będzie narażone na tą uciążliwość. I wszystkie normy są ustawione w ten sposób, żeby wypośrodkować, niestety, pomiędzy poziomem dopuszczalnym i procentem osób, które traktuje dany hałas jako uciążliwość. I na przykład ta wspomniana 85 decybeli na stanowiskach pracy, no to jak ja czasami złośliwie mówię, że to jest niestety taki poziom, że po iluś latach pracy, jak przechodzimy na emeryturę, żeby nie można było określić, czy nasz ubytek słuchu jest ze względu na hałas, czy na to, że żeśmy się zestarzeli. Tak to niestety funkcjonuje.
Natomiast jeśli Państwu by to pomogło, to ja się mogę zobowiązać przesłać te materiały do pań, które umieszczą to gdzieś na serwerze, ponieważ dysponuję zarówno opinią Departamentu Zdrowia Publicznego jako odpowiedzią na pismo pani profesor Wiedowskiej, jak i odpowiedzią tego samego departamentu na pismo przewodniczącego Stowarzyszenia Kochajmy Mazury. To są dosyć obszerne dokumenty kilkustronicowe, które krótko podsumowując można powiedzieć tak, że Departament Zdrowia Publicznego nie bardzo sam wie, co ma powiedzieć, dlatego że cytuję różne opinie. Jedna opinia to jest Państwowego Instytutu Odpowiedzialnego za Zdrowie Publiczne, to znaczy Państwowego Zakładu Higieny, który twierdzi wyraźnie to, co prezes przed chwilą powiedział, że nie ulega wątpliwości, że hałas szkodzi, nie ulega wątpliwości, że elektrownie wiatrowe sprawiają uciążliwość, nie ulega też wątpliwości, że trzeba się tym zająć w sposób ilościowy i kompleksowy. Ale na pewno to szkodzi i na wszelki wypadek nie należy szkodzić. Taka jest wymowa Państwowego Zakładu Higieny. Również podobnym tonie są wypowiedzi samego Ministerstwa Zdrowia, które Ministerstwo Zdrowia w tych pismach cytuje, podając właśnie te odległości, o których Pan mówił, propagacji do 10 km i pewnych uciążliwości, które na tych odległościach są. I na tle tego pojawia się pewien dysonans, opinia krajowego konsultanta do spraw zdrowia środowiskowego. Tylko jak się okazało, jak zrobiłem rozeznanie na potrzeby Komisji Sejmowej, pani profesor krajowy konsultant jest od 13 stycznia w Radzie Nadzorczej Spółki Wiatrowej. I te opinie przestają być dla mnie, że tak powiem, niezależne. To tyle. Napisałem oczywiście do ministra zdrowia. Zobaczymy, jaki będzie tego skutek, ale uważam, że wypowiadając się w jakiejś materii, trzeba być osobą zupełnie nieuwikłaną w interesach tej dziedziny.
Tak.
Może już nie formie pytania, ale jestem pod ogromnym wrażeniem, co panowie się przedstawili, a tym bardziej jeszcze radość pewnie weszła w tym. Jakiś czas temu postępowanie administracyjne przekazały opinię światowej klasy pana profesora Witolda Szyftera odnośnie szkodliwości hałasu wibracji. I to, co Państwo może się przedstawili, to w tej opinii był. Pan proszący Państwa na spotkanie podziękują, ale nie zaczynają części mieszkańców, których dotyczył hałas. Serdecznie dziękuję, żeście Państwo to dużym ilości mieszkańców gminy Siedlec przedstawili, jakie są zagrożenia z tytułu hałasu i wibracji. Bo my jesteśmy całą tydzień podmiotem na nie.
Proszę Państwa, ja tak słyszałem i mam doświadczenie z trzech gmin, z trzech powiatów. Państwo stoją przed bardzo trudnym wyborem teraz. Ludzie w Badoninie już mają tego wyboru. I oni jedynie przychodzą do nas, samoorganizują się do społeczników, do organizacji społecznych o pomoc. Ale to już tam po prostu stoi. Tam na północ od Bukrowca i też biorą pomoc. Jest bardzo wiele turni wiatrowych. I jeszcze raz powtarzając, trzeba po prostu uważać rację. Bo oczywiście tutaj padły argumenty tego typu, że można na tym zarobić, że energetyka wiatrowa jest częścią gospodarki, tak? Że mogą być wpływy finansowe, ale to wartości typu zdrowie codzienne, możliwość normalnego życia funkcjonowania także trzeba brać pod uwagę. Bo w innym przypadku taki kaset złotych za dzierżawę po prostu nie pozwoli na życie, na funkcjonowanie. Ja Państwu życzę po prostu tak, żeby Państwo podjęli na tę decyzję, tak jak w imię i we wszystkich także będzie podjęty przez Paweł Olszyński. Sam wiem, że są bardzo różne argumenty. Rozmawiałem wielokrotnie ze starostą Wągrowieckim. Czemu tłumaczyłem, że to jest poważny problem, zwłaszcza w regionach, które mają czy w gminach, tam gdzie jest silne rolnictwo i tam gdzie są te różnego typu interesy. Na koniec. Jeszcze jest jeden argument co do energetyki wiatrowej. Teraz mamy już nie ma wiatru. Natomiast światło świeci, prąd jest dostarczany. Otóż to jest argument niejako poza tutaj tym argumentem hałasu, ale w samym systemie energetycznym całego kraju niewyobrażalne jest to, nie jesteśmy teraz dzisiaj zaakceptować tego, żebyśmy pobierali prąd wówczas, kiedy wiatruje lub nie. To znaczy te zielone, tak zwane źródła energii wiatr jest niestabilnym, niewiarygodnym źródłem prądu w systemie energetycznym kraju. Każdy z wiatraków musi mieć zapas mocy w systemie w tradycyjnym, czy to w gazie, czy to w węglu. Jeżeli odnosi się podstawowy argument zielonej energii, to moim zdaniem jest argument lekko podrysowany, lekko podkręcany. No bo jeżeli, jeszcze raz, zobaczmy sobie sytuację, kiedy zostały wiatraki, ja tu nie wiem, a my chcemy korzystać z prądu. Dzisiaj nikt nie zaakceptuje tego, że mamy nie mieć prądu, mamy nie korzystać z maszyn gospodarstwa, wówczas nie ma podaży. To musi być stałe 24 godziny na dobę. Także z tego powodu ja jestem zwolennikiem tego, że ta wiatrowa musi być, nazwijmy to, lekko przycięta, tak jak dobry żywopłot. To jest dla nich zatrzymane po prostu.
Proszę mnie teraz nie pobić po tym, co powiem, ale mogą Państwo odnieść wrażenie, że my jesteśmy przeciwnikami elektrowni wiatrowej. Nic podobnego. To, co powiedzieliśmy, nie oznacza, że nie jesteśmy za odnawialnymi źródłami energii. Ja wyraźnie mówiłem cały czas. Chodzi o uciążliwość wtedy, kiedy te źródła energii są zbyt blisko wielki. Obszary są ogromne. Nie ma żadnego powodu z poza biznesem, żeby skrócić linię energetyczną i zbudować krótszą drogę, żeby postawić ten wiatrak 100 metrów za domem, a nie 3 km za domem. Będzie ten sam wiatrak, będzie wiał ten sam wiatr, zbudują go ci sami ludzie na tych samych stanowiskach pracy, będzie taki sam przychód w gospodarce narodowej, tyle tylko, że uciążliwość będzie mniejsza. To rozróżnimy. Ja jestem za elektrowniami wiatrowymi, ale budowanymi w racjonalnych miejscach, nie komuś nad głową, co mu obrzydzi życie. problem, który my mamy w tej chwili, bo zamkujemy, jest rozwiązywany na przykład w takim kraju jak Wielka Brytania, która jest w Europie bardzo dużym producentem energetyki wiatrowej, i oni już to przestali się tym problemem i wiedzą, co z tym faktem zrobić. Otóż zostawiam Państwu taki dokument z dyskusji w tym materiale, gdzie Parlament Brytyjski ma w drugim czytaniu Izba Lordów taki oto projekt, że odległości od siedziby ludzkiej, ten projekt jest krótki, łatwo można sobie przeczytać, że odległości są w zależności od wysokości elektrowni wiatrowej, a więc de facto mocy tej elektrowni, bo przecież to się optymalizuje i wysokość zależy od mocy. Przy czym ta wysokość tutaj w tym projekcie to jest najwyższy punkt Śniga w górnym, górnym punkcie osadzonym względem gondoli. I proszę zwrócić uwagę, że dla tych największych elektrowni Brytyjczycy proponują te same 3000 metrów co w Polsce. Dla mniejszych elektrowni 2 km, dla bardzo małych elektrowni 50-metrowych kilometr. Racjonalizują to, bo oni się z tym problemem zetknęli, przeżyli to i dlatego to racjonalizują. Mogę Państwu powiedzieć, że drugie czytanie w Izbie Lordów jest takie samo jak pierwsze, to znaczy nie ma poprawy. Także argumenty, że my jesteśmy przeciwko, że jak odsunie się, to nie będzie elektrowni wiatrowych, to jest propaganda. One będą takie same, tylko nie będą przeszkadzały. A to, że ktoś mniej na tym zarobi, no to trudno. Nie zawsze trzeba zarabiać najwięcej naszym kosztem.
Nie mi oceniać, czy to szkodliwe, czy nie szkodliwe, ale jestem obserwatorem jeszcze trochę. Wie pan, co było ostatnio koło Brzydu i co się okazuje? Sam Kołobrzeg posiada granicę 70 ośrodków czasowych, reprezentacyjnych i senatoryjnych. I każdego z tego ośrodka można spojrzeć przez okno i się ogląda kręcące wiatraki. Pytam się, kto pozwolił w tym miejscu rehabilitacyjnym statowym pobudować w okolicy tyle wiatraków? Czy nie ma nadzoru budowlanego, czy nie ma ludzi, którzy sprawdzają hałas, szkodliwość i inne parametry?
Niestety dotychczas, jeżeli chodzi, hałas ma największy obszar oddziaływania, ale dotychczas brano pod uwagę wyłącznie hałas słyszalny i ten faktycznie od pojedynczego wiatraka, to są odległości od 250 do 400 metrów w zależności od mocy, ale hałas słyszalny. Ten, który jest normowany w rozporządzeniu. Natomiast tutaj poruszamy kwestię oddziaływania również infradźwiękowego, tudzież innych oddziaływań, przez których się my jako akustycy nie zajmujemy. Niestety to zostało podjęte na podstawie takiego prawa, jakie mamy.
A prawo mamy złe. Chcemy, żeby było zmienione.
Patrzę, że naprawdę bez mikrofonu, ale...
Proszę Państwa, ja podobnie jak Pan doktor przed chwilą zdeklarował, że jest orędownikiem istnienia energetyki odnawialnej, tym takim energetyki wiatrowej. Ja też takim jestem, tylko że sytuacja jest to będzie służyć ludziom, a nie szkodzić bądź powodować przynajmniej wątpliwości, które jak się okazuje po tej zgromadzonej publiczności jednak mieszkańcy mają. Otóż w naszej gminie 7 lat temu odbyły się konsultacje w wielu miejscowościach, kiedy w taki dość ogólnie sformułowany sposób pytano o to, czy mieszkańcy są za tym, żeby prowadzić prace przygotowawcze zmierzające do tego, żeby tak na terenie gminy powstała energetyka wiatrowa. I mnie wówczas nasza wątpliwość, kiedy się te konsultacje się odbywały, to na kilkadziesiąt osób, które przyszły, 4 osoby miały wątpliwość i się wstrzymały. Wśród tych 4 osób był występujący już tutaj dzisiaj kolega Wita i również ja i jeszcze 2 pozostałe osoby. Mieliśmy wątpliwości, ponieważ mówione było tylko o walorach, o zaletach i efektach ekonomicznych, które może mieć gmina z tego faktu. one są nie bez znaczenia. W przypadku naszej gminy może szczególnie ważne. W którymś momencie prawdopodobnie zabierze, ufam, że zrobi to na bój i będzie mówił również, dlaczego w naszej gminie się liczy na pieniądze pochodzące z energetyki wiatrowej. Proszę Państwa, ja miałem wątpliwości dlatego, że trochę poczytałem, też trochę jeździłem, ale przede wszystkim dlatego, że nasza gmina podpisała z tego czasu porozumienie o współpracy z jedną z gmin z Brandenburgii, właściwie Związkiem Gmin, gdzie do dziś pozostaje w dobrych relacjach z pracownikiem, odpowiedzialnym także za sferę porządku, bezpieczeństwa i tym podobne rzeczy. I kiedy pewnego razu był u nas w domu, widział gazetę lokalną, na niej fotografię elektrowni wiatrowych, pytał mnie, co to jest. Powiedziałem mu, że w naszej gminie myśli się o czymś takim. Wtedy zadał mi pytanie, a czy widziałeś elektrownię u nas? Ponieważ tam po sąsiedzku z tą miejscowością stoi chyba 101 albo 103 elektrownie i mówi, że my już ich nie chcemy. Mamy je 8 lat, ale już ich nie chcemy. Dlaczego? Dlatego, że one nam się opatrzyły. Ja wiem, że dla niektórych z Państwa to, co mówię, robię to kolejny raz, ale przytaczam celowo, bo kiedy one już staną, to muszą dłuższy czas pobyć. To nie można sobie spowodować, że dzisiaj chcemy, jutro już nie chcemy. Jest to przedsięwzięcie rozwoju. Mało tego, one w różny sposób oddziałują na nas, nie będę mówił jaki, bo to może dzisiaj jeszcze się ktoś w tej sprawie wypowie. W każdym razie drugi raz, jak ten Pan mówił, nie chcielibyśmy. Cieszę się, że Panowie tutaj reprezentujecie Politechnikę Warszawską, bo też to jeszcze jednej refleksji w związku z osobą z tego środowiska akademickiego się wywodzącą, dotyczącą problematyki, chcę powiedzieć. Otóż jakiś czas temu profesor Ryszard Hopp, starszy panów kolega, będąc u nas w domu, pytał, znowu patrząc na tę pracę, co to jest. No mówię, że taki pomysł jest u nas. To zadał mi pytanie, czy ja wiem, że jest to najdroższy rodzaj energii. Wyraziłem wielkie zdziwienie. Dlaczego? No, śmigła się kręcą, prąd i tak dalej, i tak dalej. A otóż nawiązał do tego, o czym Pan poseł przed chwilą mówił, że oprócz tego, że śmigła się kręcą i produkują prąd, istnieje coś takiego jak bilans energetyczny państwa. Jest to wartość stała, nie okresowo zmienna, ale stała, która musi być, żeby tutaj dzisiaj światło było, żeby w szpitalach nie zabrakło energii, żeby, nie wiem, młynek do kawy zadziałał i tak dalej, i tak dalej. Tymczasem energetyka, ta wiatrowa, ona jest ważna, ona jest fajna, bo w cudzysłowie zadawana wiatrowa. Pod warunkiem jednak, jak już wcześniej powiedziałem, że jest to robione za zgodą i przyzwoleniem mieszkańców.